Historia żywa.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. O wydarzeniach czerwca 56 można mówić przez pryzmat topografii miasta. Będziemy dzisiaj w ważnych miejscach tamtego zrywu. Naszym gościem już za chwil kilka będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Jacek Butlewski, zapraszam.
Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę. Tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę. Tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocha mi rozumiem, wolności oddać nie umiem.
Zanim o czerwcu 56 historyczne kalendarium przedstawi Sandra Soluk.
11 czerwca 1940 roku okręt podwodny Orzeł oficjalnie uznano za stracony. O maszynie, a właściwie jej załodze, zrobiło się głośno po tym, jak w nocy z 17 na 18 września 1939 uciekła Stalina. Wojskowi zawinęli do estońskiego portu, by wyokrętować chorego dowódcę, komandora Henryka Kłoczkowskiego. Okręt internowano z rozkazów niemieckich, oczywiście. Załoga uciekła aż do Anglii i tam dołączyła do drugiej flotylli okrętów podwodnych, by patrolować Morze Północne. Niestety, Orzeł zatonął i pomimo wysiłków do dziś nie udało się go odnaleźć. 13 czerwca 1919 roku założono Centralną Bibliotekę Wojskową imienia Józefa Piłsudskiego. Była to główna naukowa księżnica Wojska Polskiego. Na początku znajdowało się w niej 5 tysięcy woluminów, a już 20 lat później było ich 500 tysięcy. Była to wtedy trzecia największa biblioteka wojskowa na świecie. Dziś miejsce szczyci się bogatą kolekcją prac między innymi o tematyce wojen napoleońskich czy legionów polskich, ale także pamiętników, na przykład generała Andersa, Maczka czy Sosabowskiego. Nihil novi, czyli nic nowego. Z lekcji historii pamiętamy, że wprowadzona 14 czerwca 1505 roku konstytucja zmniejszyła decyzyjność króla na rzecz szlachty. Władca nie mógł wprowadzać nowego prawa, poza kilkoma wyjątkami, bez zgody Sejmu. Król mógł wydawać edykty bez konsultacji jedynie w kilku sprawach, na przykład Żydów, kwestiach górniczych czy Lenn. Wprowadzenie konstytucji Nihil novi uznaje się za początki polskiej demokracji. W ramach pracy u podstaw 15 czerwca 1850 w Poznaniu zaprezentowano pierwszą wielkopolską wystawę polskiego rzemiosła. Jej celem była aktywizacja i edukacja społeczeństwa. Wystawa odbyła się w Pałacu Działyńskich, a głównym sponsorem był właśnie Tytus Działyński. Za głównego inicjatora z kolei uważa się Karola Libelta, lokalnego działacza, polityka, organicznika. Był to także sygnał dla władzy pruskiej, że Polacy potrafią się zmobilizować i mają swoją tożsamość. 17 czerwca 1793 roku odbył się ostatni Sejm I Rzeczypospolitej Polskiej. Rok wcześniej przegraliśmy wojnę z Rosją. Sejm odbywał się według z góry ustalonego porządku, którego pilnował rosyjski dyplomata Jakub Siewers. Król Stanisław August Poniatowski był już wtedy członkiem Konfederacji Targowickiej. Większość posłów była albo zastraszona, albo przekupiona. Gdy przyszła pora na głosowanie wobec projektu wieczystego sojuszu Polski i Rosji, czyli rozbioru, nikt nie odważył się zaprotestować. Projekt przeszedł jednogłośnie. Połowa ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego i Ukrainy przeszła w ręce Rosji. Z kolei Wielkopolska, ziemia sieradzko-łęczycka i Mazowsze na rzecz Prus. Dla programu Historia Żywa, Sandra Soluk.
Wy, którzy rozkazujecie i panujecie na świecie, nie zapominajcie przecie o komecie, który zmiecie wszystkie śmiecie świata w kąt. Nie przeminie tysiąclecie, odpowiecie za swój błąd i staniecie wszyscy w mecie na nieodwołalny sąd. Wy, którzy w beztrosce tkwicie, patrzycie, a nie widzicie, że tutaj chodzi o życie. Wypatrujcie na błękicie tajemniczych znaków gwiazd. One lśniące niesamowicie wściekle nawołują was, byście życie należycie odmienili długi czas. Wy, którzy nie dopuszczacie myśli, że czasu nie macie o nieodgadnionej dacie, bezlitosny raport zdacie z czasu, który był wam dan, gdy w purpurze i szkarłacie w blasku swych krzyżowych ran w niepojętym majestacie na niebiosach stanie Pan. Sieni na niebie, kometa, gna królewska kareta. Król w karetnym ukryciu medytuje o życiu. Nagle dopada żołnierz, bierze króla za kołnierz. Uciekają lokaje, król samotny zostaje. Zaraz wiążą mu dłonie, biorą go między konie. Zdrajco ty, narodowy, pójdziesz do Częstochowy. Moi konfederaci, zbrodnia wam nie popłaci. Pomazaniec jam Boży, czy was fakt ten nie trwoży? Tu kometa blask traci, zbledli konfederaci. Jeden zaś konfederat wyszeptuje rad nie rad. Jestem Kuźma Czułek mały, przyrzecz, iż ujdę cały, a kolegów mych zdradzę, na dwór cię odprowadzę. Zgasł kometa, już późno, wraca król wespół z Kuźmo, a szwadronik kozaczy, pieszo gna porywaczy. Jak chce wyrok sądowy, ucinają im głowy. Kuźma zaś w dobrej wierze żyje gdzieś na Rivierze.
Wkrótce rocznica czerwca 56. Dziś o wydarzeniach przez pryzmat konkretnych miejsc. Zacznijmy od samego początku którędy szli powstańcy i skąd wyszli. Z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, witam serdecznie.
Witam serdecznie państwa.
Gdzie powstanie się zaczęło?
Matecznikiem czerwcowego zrywu była fabryka wagonów przy zakładzie Hipolita Cegielskiego. Mniej więcej miało to miejsce przy ulicy, która nosi nazwę na pamiątkę wydarzeń czerwcowych, nazwę 28 czerwca 1956 roku. Tam rozpoczął się marsz, który skierował się w kierunku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, która mieściła się w dawnym Zamku Cesarskim przy obecnej ulicy Święty Marcin. Tam też podążały delegacje z innych strajkujących zakładów pracy i około 100 tysięcy mieszkańców, którzy zaczęli domagać się tych wszystkich postulatów, które zrodziły się nieco wcześniej i wynikały z niezadowolenia robotników największego zakładu poznańskiego, tak zwanego Cegielskiego.
Dzisiaj w programie, chociaż do rocznicy jeszcze trochę czasu zostało, zajmujemy się czerwcem 56, przywołujemy też konkretnych bohaterów, konkretne postaci związane z tym zrywem. Taki krótki rys historyczny w kilku odsłonach dzisiejszej audycji, a pierwszy już teraz przedstawi Kacper Witt.
Roman Strzałkowski to główny symbol zrywu poznańskich robotników 1956 roku. Około godziny 9 zatrzymano w Poznaniu tramwaje, jak relacjonuje jedna z tramwajarek, Helena Przybyłek. Na Kochanowskiego jakiś mężczyzna doszedł do nas i sztandar nam dał. I w chwili, gdy ten sztandar wzięłam i idę, zostałam ranna w obie nogi, upadłam. Podleciał chłopiec i podniósł sztandar. Był to właśnie Romek Strzałkowski, 13-letni wówczas chłopiec. Według innych relacji Romek miał trzymać transparent z napisem „Chcemy religii w szkole”. Wtedy miały też paść strzały z gmachu UB. Kula trafiła chłopca w klatkę piersiową, zginął na miejscu. Według innej wersji Strzałkowski zginął przypadkowo. Niezależnie jednak od tego, Romek Strzałkowski stał się symbolem strajków 56 roku w Poznaniu.
Mówimy dzisiaj o ważnych dla powstania poznańskiego czerwca miejscach. Pierwsze to ówczesne zakłady na Wildzie, ale kolejne ważne miejsce to dawny plac Stalina, obecnie plac Adama Mickiewicza. Takie najsłynniejsze zdjęcia z początkowej fazy powstania poznańskiego czerwca to właśnie obecny plac Mickiewicza. Te tysiące ludzi, ksiądz na pewno kojarzy, człowiek przy człowieku, transparenty, wypełniony plac. Pierwsza faza powstania, sam początek, 28 czerwca.
To właśnie mniej więcej o godzinie 10 na placu Stalina, ówczesnym placu Stalina, dzisiaj placu Adama Mickiewicza. Te wielotysięczne tłumy domagały się przybycia na rozmowy premiera Cyrankiewicza i sekretarza partii Edwarda Ochaba. No a w tym samym czasie w Warszawie przedstawiciele najwyższych władz na posiedzeniu biura politycznego partii podjęli decyzję o wprowadzeniu do Poznania wojska. Do demonstrantów wyszedł tylko Wincenty Kraśko, który był chyba najdłuższym stażem w swojej historii członkiem Komitetu Centralnego Partii, a wówczas był sekretarzem propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR. No ale wtedy swoimi nieudolnymi wypowiedziami zdenerwował tylko manifestantów i na wstępstwie wysłano na plac Stalina ciężarówki z milicjantami, które zostały przez manifestantów otoczone, zatrzymane. Nikt jeszcze wtedy nie myślał w ogóle o walce z funkcjonariuszami MO, UB. Natomiast w tym samym czasie właśnie w tłumie przed zamkiem rozeszła się plotka o aresztowaniu delegacji robotniczej, która wcześniej prowadziła rozmowy w Warszawie. To nie była prawda. No i z tego placu Stalina manifestanci podzielili się na dwie grupy. Pierwsza grupa ruszyła w stronę więzienia przy ulicy Młyńskiej, a druga pod budynek Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego na ulicy Kochanowskiego. Że sytuacja organizatorom robotniczego protestu wówczas nieco wymknęła się spod kontroli.
Ale zanim o tych miejscach, zanim o tym, co się wydarzyło na Kochanowskiego i na Młyńskiej, to przypomnijmy kolejną postać związaną z poznańskim czerwcem. Postać negatywną. Wspominał ksiądz o tym, że domagano się kontaktu, rozmowy z Cyrankiewiczem. To on właśnie w budynku naszej rozgłośni powiedział wówczas te słynne słowa. Przywołajmy zatem postać premiera Cyrankiewicza.
Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie.
Józef Cyrankiewicz urodził się 23 kwietnia 1911 roku w Tarnowie. Był działaczem komunistycznym i socjalistycznym. Aż pięciokrotnie zasiadał w fotelu premiera. Urząd ten sprawował najdłużej w historii Polski. W czasie wydarzeń czerwca 1956 opowiedział się przeciw robotnikom. Nakazał oddziałom Wojska Polskiego oraz Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego brutalnie stłumić strajk. Cyrankiewicz premierem był do 1970 roku. Zmarł 20 stycznia 1989 roku w Warszawie.
Historia żywa.
Yeah.
Najsłynniejsze zdjęcia, filmy pochodzą z placu Stalina, natomiast areną wydarzeń poznańskiego czerwca była ulica Młyńska. Dlaczego tam powstańcy poszli? Z nami cały czas ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Dlatego, że właśnie na placu Stalina rozpowszechniła się pogłoska, że delegacja robotnicza, która udała się na rozmowy do Warszawy, została aresztowana, więc przypuszczano, że zostali oni osadzeni właśnie w więzieniu na Młyńskiej. I tam udała się większa część manifestantów. Wdarto się do budynku więzienia, wypuszczono wówczas na wolność, jak ustalili historycy, 257 więźniów. No ale delegacji tam nie znaleziono, bo tak jak mówiliśmy, podana informacja była plotką. Część demonstrantów przystąpiła, która wdarła się do środka więzienia, przystąpiła do niszczenia akt więziennych. Inni z kolei opanowali gmach prokuratury i sądu. Akta wyrzucano na ulicę, palono, częściowo demolowano sprzęty. W tym czasie demonstranci także dokonali zaboru broni palnej. Więc zamieszki w rejonie więzienia na Młyńskiej sądu i prokuratury trwały do godziny 12.
Mówimy dzisiaj o powstaniu poznańskiego czerwca, tuż przed kolejną rocznicą i przybliżamy postaci związane z tym zrywem. Oto kolejna.
Helena Przybyłek-Porębna urodziła się 29 marca 1936 roku w Uchorowie. Za młodu pracowała na wsi. 1 stycznia 1956 roku rozpoczęła pracę w poznańskim MPK jako tramwajarka. W dniu wybuchu strajku pracowała na linii Junikowo-Garbary. Stanęła na czele jednego z robotniczych pochodów i niosła flagę Polski. Przystąpiła do strajku w stroju służbowym. Przed gmachem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu została postrzelona z karabinu maszynowego w nogi, odnosząc ciężkie rany. W 1959 roku amputowano jej jedną nogę, druga zaś nigdy nie odzyskała sprawności. Po latach wspominała: upadłam, bardzo krwawiłam, sztandar się skrwawił, pogotowie zabrało mnie na długą, a także zrobiło mi się ciepło w nogi i upadłam. Po chwili sobie uświadomiłam, że to ja otrzymałam te strzały. Postrzelone były obie nogi. Nie wiem, jak długo czekałam na pogotowie, bo straciłam przytomność. Po stłumieniu powstania wyszła za mąż i zamieszkała w Magdalenowie pod Kaliszem, gdzie utrzymywała się z renty. Była prześladowana przez Urząd Bezpieczeństwa. Zmarła 4 kwietnia 1993 roku tamże.
Chciałam o kulturze napisać naprawdę inteligentnie, lecz zaczęły kule świstać i szyby dygotać i pękać. Pochyliłam się, jak każe przepis, nad dziejami dwudziestolecia, ale z pióra kleks czerwony zleciał i kartki ktoś krwią pozlepiał. Rym się na gromadę zwlókł, jest go dosyć, tyle pokoleń, lecz zbryzgano mózgiem bruk i bruk się zdyma powoli. Myśleć zaczął, choć ledwo się dźwiga, i do zapytań ośmiela. Czemu zawsze rządzi inteligent, a do robotników się strzela? Rozstrzelano moje serce w Poznaniu, rozstrzelano moje serce, rozstrzelano moje serce w Poznaniu, rozstrzelano moje serce. Niemy dotąd parknął koci łeb, splunęła granitowa kostka. Znowuśmy się dali wziąć na lep. Położono nas jak zawsze mostem, a ja na tym moście jak kiep. Do eseju oczy przysłaniam, krew nie płynie już, już tylko skrzep. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. O kulturze próba wzniosłych syntez, artystycznych intuicji zgranie. Ja nie mogę ani kwarty, ani kwinty. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Ni gorące ono, ni zimne. Szkoda kul, szkoda lęków na nie. Moje serce wszak to tylko rymy. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Rozstrzelano moje serce. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Rozstrzelano moje serce.
Dzisiaj opowiadamy o czerwcu 56 przez pryzmat konkretnych bardzo miejsc. Byliśmy na Młyńskiej, gdzie był wtedy i jest dziś areszt, więzienie. Natomiast teraz ulica Kochanowskiego. Dlaczego powstańcy tam trafili?
Właśnie, druga grupa demonstrantów ruszyła z placu Stalina pod budynek Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, który mieścił się właśnie przy ulicy Kochanowskiego. No i w tym samym czasie do tego budynku przybyła grupa operacyjna Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i właśnie z tego budynku około 10:40 padły pierwsze strzały. Po południu władze komunistyczne skierowały już do miasta regularne jednostki wojskowe, no i które używały wobec manifestantów broni palnej. Jak czytamy w opracowaniach, w ciągu kilku godzin walk zużyto aż 180 tysięcy sztuk amunicji. Więc władza prowadziła otwartą walkę uliczną z grupami cywilów, którzy, jak wspomniałem, także byli uzbrojeni w tą broń, którą zdobyli w więzieniu na Młyńskiej. Demonstrantom też udało się opanować dwa czołgi, z których próbowali ostrzelać gmach Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, ale zostały one odbite. Wymiana ognia na ulicach Poznania trwała do godzin popołudniowych 29 czerwca, ale sporadyczne strzały padały jeszcze dzień później.
Tak jest, to nie był tylko jeden dzień, chociaż najwięcej wydarzyło się 28 czerwca, ale warto pamiętać, że to było kilka dni i niestety ofiary tego zrywu były. Do końca, na samym początku nie było wiadomo ile, to po latach się okazało. Dzisiaj w audycji przybliżamy postaci związane z tym zrywem. Oto kolejna.
Stanisław Matyja. Urodził się 9 kwietnia 1928 roku we Wrześni. Jako nastolatek przymusowo wcielony do Wehrmachtu zdezerterował. Był żołnierzem junaków 2. Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. Jako pierwszy zaprotestował przeciw łamaniu praw pracowniczych w zakładzie Cegielskiego. Byłem wzburzony do tego stopnia, wspominał po latach, że wziąłem nóż tapicerski i zacząłem się wspinać na słup głośnikowy, by przeciąć druty. 26 czerwca 1956 roku był członkiem delegacji zakładów Cegielskiego do Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Warszawie. Na wniosek Matyi minister Roman Fidelski zaakceptował postulaty robotników. Matyja był uczestnikiem zrywu robotników, za co z piątku na sobotę, to jest z 29 na 30 czerwca, został aresztowany. Po ponad dwutygodniowym pobycie w areszcie i brutalnym śledztwie, nie miałem na sobie wolnego, zdrowego miejsca, wspominał po latach. Został zwolniony do domu, gdyż załoga Cegielskiego zagroziła, że uwolni Matyję, jeśli nie zostanie on wypuszczony. Kolejne 6 tygodni przeleżał w szpitalu, a następnie był na zwolnieniu lekarskim dla poratowania zdrowia. Po latach został honorowym członkiem Solidarności w HCP. Zmarł 20 grudnia 1985 roku w Poznaniu.
Historia żywa.
Jeszcze trochę czasu zostało nam do rocznicy powstania poznańskiego czerwca, chociaż już sporo się w Poznaniu dzieje. W poniedziałek zainaugurowano akcję Światełko dla Czerwca. W jej ramach odwiedzane są groby powstańców. Mówi Kinga Przyborowska z Muzeum Powstania Poznańskiego, Czerwiec 56.
W tym roku przypada 65. rocznica poznańskiego czerwca. W naszym muzeum świętujemy ją pod hasłem Pamiętamy. To właśnie pamięć jest dla nas w naszej codziennej pracy najistotniejsza. To właśnie dlatego, aby pamiętać o tym, co wydarzyło się w Poznaniu 65 lat temu, o uczestnikach poznańskiego czerwca, a także o ofiarach, przygotowaliśmy akcję Światełko dla Czerwca. W tym roku przypada już 10. edycja akcji, którą prowadzimy z powodzeniem w całej Polsce. Inauguracja akcji odbyła się na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu przy grobie Kazimierza Wieczorka. Kazimierz Wieczorek jest jedną z ofiar poznańskiego czerwca. 28 czerwca 1956 roku miał 25 lat, pracował jako konduktor MPK. Zginął on od ran odniesionych w głowę. Początkowo został błędnie zidentyfikowany jako Zdzisław Wardeń. W efekcie okazało się, że Zdzisław Wardeń został zatrzymany i gdy wrócił do domu, dopiero okazało się, że jego mama popełniła błąd, identyfikując zwłoki nieznanego młodego mężczyzny jako swojego syna. Wówczas też przygotowano pogrzeb Kazimierza Wieczorka, pochowano jako osobę nikomu nieznaną. Dopiero po kilku miesiącach okazało się, że właśnie jest to Kazimierz Wieczorek. Bardzo nam zależy na tym, aby ta akcja z powodzeniem odbywała się w kolejnych latach. Mimo że okres pandemii nieco wpłynął na jej charakter, to nadal wiemy informacje płynące z całej Polski, że młodzież razem ze swoimi pedagogami, opiekunami odwiedza te groby i pamiętał o ofiarach poznańskiego czerwca, a także o uczestnikach, ponieważ przy okazji rocznicy zawsze odwiedzamy groby ofiar, ale proszę pamiętać, że w okresie poprzedzającym święto zmarłych odwiedzamy groby nie tylko ofiar, ale też uczestników poznańskiego czerwca, czy osób, które przez lata pielęgnowały pamięć o poznańskim czerwcu. Na naszej liście jest ponad 100 grobów.
Tych grobów najwięcej jest oczywiście tu w Poznaniu i w okolicach. Kinga Przyborowska z Muzeum Powstania Poznańskiego, Czerwiec 56, 10. edycja akcji Światełko dla Czerwca. I tak od razu można porównać to do powstańców wielkopolskich, to co ksiądz doskonale wie, czyli akcja kibiców poznańskiej drużyny piłkarskiej, poznańskiego Lecha, którzy walczą o pamięć dla powstańców wielkopolskich z 1918 i 19 roku. Trochę podobne te akcje, prawda? Chociaż dotyczą
podobne
różnych insurekcji.
Jeszcze IPN robi także Światełko Pamięci dla ofiar II wojny światowej tutaj w Wielkopolsce, więc to można powiedzieć, rodzi się taki piękny wielkopolski zwyczaj, przez który różne środowiska, bo słyszymy tu i o młodzieży szkolnej, o kibicach, o instytucje państwowe, jak Instytut Pamięci Narodowej, właśnie w ten sposób utrwalają pamięć o bohaterach tych ważnych w naszej historii wydarzeń.
Czerwiec 56 to bohaterowie. Dzisiaj także o nich mówimy. Konkretne sylwetki, konkretne postaci. Piąta i ostatnia informacje na jej temat zebrał Kacper Witt.
Stanisław Hejmowski urodził się 22 czerwca 1900 roku w Lipawie. Był prawnikiem i adwokatem. Po wydarzeniach czerwca 56 roku bronił przed komunistycznym sądem uczestników zrywu. Twarda postawa mecenasa, niezłomność oraz ogromny talent prawniczy sprawiły, że stał się jednym z głównych celów UB. W 1961 roku przesłuchano większość jego dotychczasowych klientów i następnie podjęto decyzję o zawieszeniu w wykonywaniu czynności zawodowych na podstawie decyzji ministra sprawiedliwości. Jednocześnie w mediach rozpoczęła się nagonka na osobę Hejmowskiego. Sugerowano, że zawyżał opłaty adwokackie i przyjmował łapówki. Nałożono na niego grzywnę w wysokości 400 tysięcy złotych. Kara ta spowodowała jego całkowitą ruinę finansową. Pozbawiony został także możliwości kształcenia aplikantów oraz uczestniczenia w egzaminach adwokackich. Hejmowski nie wrócił już do czynnej pracy adwokackiej, prowadził jedynie pomoc prawną dla poznańskiego duchowieństwa. W 1967 roku doznał wylewu, zmarł dwa lata później w Poznaniu.
28 czerwca, kolejna rocznica powstania poznańskiego czerwca, a więc zrywu robotniczego, zrywu poznańskich robotników, zrywu wolnościowego, zrywu skierowanego przeciwko władzy komunistycznej. Mówiliśmy dzisiaj o przebiegu tego powstania, mówiliśmy o konkretnych miejscach, ale powiedzmy w paru słowach o znaczeniu.
Pierwsze w Polsce masowe wystąpienie robotnicze przeciw komunistycznym władzom, wydarzenie, które w bardzo poważnym stopniu przyspieszyło zmiany polityczno-gospodarcze w PRL. Mówimy tu o polskim październiku 56 roku. Także takie namacalne zmiany, jak chociażby to, że w 57 roku już nie było placu Stalina, a był plac Adama Mickiewicza, więc w takiej perspektywie historycznej to rzeczywiście było jedno z najważniejszych wydarzeń w tych dziejach PRL i pierwsze właśnie, jak mówiłem, masowe wystąpienie robotnicze przeciw komunistycznym władzom, chociaż ich bilans tych demonstracji był tragiczny. Mówiliśmy, że ostatnie walki zakończyły się rankiem 30 czerwca. Śmierć poniosło bezpośrednio 79 osób, rannych ponad 600, ale też 28 czerwca rozpoczęły się zatrzymania na masową skalę. Ludzie byli torturowani przez funkcjonariuszy UB i MO, maltretowani fizycznie, psychicznie, a później rozpoczęły się procesy uczestników wydarzeń czerwcowych, o których będziemy mówili za tydzień i o roli, jaką odegrał bohaterski adwokat Stanisław Hejmowski, który tych robotników bronił.
Który jest upamiętniony też w Poznaniu ulicą. To oczywiście za tydzień, natomiast a propos jeszcze powstania i tego robotniczego zrywu, warto pamiętać o tym, że w tym czasie odbywały się targi. W Poznaniu gościli ludzie związani z handlem, którzy też obserwowali. Też jest trochę zdjęć, trochę pamiątek po tym i oni też powiedzieli po powrocie do swoich krajów, że w Poznaniu coś się wydarzyło, że coś się dzieje.
No tak, to było rzeczywiście opatrznościowe, tym bardziej, że ze strony władz komunistycznych nastąpiła całkowita blokada informacyjna. Zresztą nie tylko w trakcie całych wydarzeń czerwcowych, ale także po ich zakończeniu. Przez wiele lat kamuflowano prawdę o tym, co się wydarzyło na ulicach Poznania. Rzeczywiście obecność tych uczestników targów poznańskich spowodowało, że ta blokada informacyjna nie okazała się szczelna, że te informacje zaczęły się przedzierać nie tylko do innych miejsc Polski, ale także poza granice naszego kraju.
No i warto też pamiętać, bo mówiliśmy o tym, ale będziemy o tym mówić przy okazji kolejnej audycji poświęconej procesom. Te represje trwały wiele, wiele lat po samym powstaniu, po samym 56 roku, bo przecież powstańcy albo ich rodziny były represjonowane chociażby w miejscach pracy. Tak naprawdę ile jest ofiar tego zrywu, to tak do końca nie jesteśmy w stanie chyba oszacować.
No tak, bo w wyniku chociażby odniesionych ran przecież ludzie tracili zdrowie.
Tracili zdrowie przez stres chociażby związany z tymi represjami w miejscu pracy.
Tak, oczywiście ludzie tracili zdrowie w wyniku poniesionych ran, w wyniku represji, znęcania się nad nimi w czasie przesłuchań. Byli też zwalniani w pracy. Tutaj w Pile jest znany ogólnie przypadek pana Mariana Helaka, który w 1980 roku stał się jednym z liderów Solidarności, ale właśnie za zaangażowanie wydarzenia czerwca 56 roku został zwolniony z ZNTK w Pile i przez wiele, wiele lat musiał codziennie dojeżdżać do pracy w Stargardzie Szczecińskim, więc to także może mały znany wątek, ale te represje odpryskiwały się na cały region, nie tylko na Poznań i właśnie w taki sposób karano wówczas też ludzi.
Temat czerwca 56 wróci za tydzień za sprawą słynnych procesów. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, naszym gościem był i za tydzień będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, a kłania się i dobranoc mówi Jacek Butlewski.
oczy zamknęło, znów pada gęsto, gdy mi popłynęło. To Polak, który wolności wolał, od brata swego dostał do swego. Spłumiono wolność za kratą grubą, zamknięto ciało, lecz duch pozostał zawsze z myślami we dnie i w nocy. Polska niech żyje, niech się jednoczy. Spłumiono wolność za kratą grubą, zamknięto ciało, lecz duch pozostał zawsze z myślami we dnie i w nocy. Polska niech żyje, niech się jednoczy.
Historia żywa.